Za podstawę do naszej lekcji posłużą nam słowa zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosensów w rozdziale trzecim, a we wierszach od 12 do 14 i w 16 czytamy słowa takie. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość. Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie. Jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nadto wszystko przeobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was oficie, ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. Pismo Święte, mili bracia i siostry, Nowego i Starego Testamentu kładzie silny nacisk na ważność przemiany życia i charakteru tych wszystkich, którzy ubiegają się o nagrodę i biegną w zawodzie do zamierzonego celu. Ci wszyscy, którzy biegną do zamierzonego celu, którzy obrali sobie jako swój cel punkt, którym jest Królestwo naszego drogiego Zbawiciela i którzy znajdują się na drodze, ażeby mogli po tej drodze biec, gdyż wiemy, że droga ta jest ciężka, droga ta jest trudna, droga ta jest śliska, tak samo jak w literalnych zawodach. Wszyscy zawodnicy muszą szczególną zwrócić uwagę, ażeby nie wypaść z drogi i żeby nie ukończyli swojego biegu. Także samo i tutaj, ci wszyscy, którzy znajdują się na tej drodze, Pismo Święte zwraca szczególną uwagę i kładzie nacisk na ważność przemiany życia i charakteru tych wszystkich osób. Apostoł Paweł powiada, że tacy muszą stać się nowymi ludźmi, a jako nowi ludzie muszą również na sobie posiadać piękne szaty. Tak jak każdy sportowiec, który biegnie w zawodzie, on musi na sobie posiadać odmienne szaty. Szaty, które by wskazywały na to, że on jest właśnie sportowcem, że on jest reprezentantem takiego lub innego stowarzyszenia sportowego. I ci wszyscy, którzy patrzą na niego, to jego od razu odróżnią, że jest to człowiek, który biegnie do celu po nagrodę. Każdy człowiek, który spojrzy na niego, obojętny, gdzie on by się nie znalazł, to pozna, co to jest za jednostka. Po jego szatach on odróżni, do jakiej organizacji sportowej on należy. I będzie wiedział, że ten człowiek właśnie to jest z takiej organizacji sportowej i on bierze udział w zawodach, ażeby otrzymać nagrodę. Rozsądną rzeczą jest w życiu każdego człowieka być skromnie i schludnie ubranym w codziennym jego życiu. Osoba, która nie dba o swój zewnętrzny wygląd, osoba, która jest zewnętrznie brudną, zewnętrznie nieczystą, zewnętrznie nie dba o swój wygląd, to wiemy, że w dzisiejszej dobie cywilizacji ludzie, z którymi my się spotykamy, to nie bardzo chętnie patrzą na takie jednostki, gdyż powiada przysłowie, że jak cię widzą, tak cię piszą. I dziś utarło się zresztą, to jest można powiedzieć, że słuszne, że narody cywilizowane coraz więcej dbają o swój zewnętrzny wygląd. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że wychodząc na ulicę, podróżując, to spotykamy ludzi, którzy coraz więcej dbają o swój zewnętrzny wygląd. Ludzi, którzy coraz ładniej się ubierają. I widzimy, że jest to dobrą zaletą, gdyż apostoł Paweł uznawał to za dobrą rzecz i dlatego zalecał coś podobnego w naszym duchowym życiu, w znaczeniu duchowym. On zalecał coś podobnego do tego, jak mówimy, żeby być powierzchownie, ładnie i czysto ubranym. W miarę jak ktoś robi postęp w znajomości wyższego życia, gdy my stajemy się odmiennymi od reszty świata jako przedstawiciele naszego drogiego Zbawiciela, powinniśmy być odpowiednio ubranymi. Tak jak urzędnik państwowy, który na sobie nosi ubiór z odznaczeniami danego państwa, jakie on reprezentuje, on stara się być jak najlepiej ubrany, ażeby nie przynieść hańby swojej władzy, którą on reprezentuje. My sobie wyobraźmy, drodzy braterstwo, że spotkalibyśmy wyższego oficera na ulicy, który miałby odznaczenia, że jest dość wysokim urzędnikiem państwowym i miałby poobrywane guziki, poprzecierane rękawy, obrzępane spodnie, brudny mundur na nim byłby, to każdy by spojrzał z politowaniem i powiedziałby: lichy to jest przedstawiciel danej władzy. Licho on reprezentuje władzę, która go powołała na takie lub inne stanowisko. My, mili bracia i siostry, wyobraźmy sobie ambasadora, który jest przez jakieś państwo delegowany do innego kraju i on tam nie będzie chodził elegancko ubrany, on będzie chodził w podartym garniturze, w poplamionym, w ubrudzonym, to on nie będzie godnie reprezentował swojego kraju. Ale my możemy zauważyć, że właśnie ludzie, którzy są delegowani do innych krajów, ambasadorowie, przedstawiciele różnych państw, że oni zwracają szczególną uwagę na swoje szaty, na swój ubiór, na swoje obejście, ażeby ci wszyscy, którzy się z nimi spotykają, żeby widzieli, że oni naprawdę godnie reprezentują swój kraj. Mili bracia i siostry, my sobie wyobraźmy, że taki urzędnik to on musi naprawdę godnie reprezentować swoje państwo. I lud Boży powinien również posiadać uszanowanie dla rodzaju, jaki ma reprezentować. Lud Boży musi być pięknie ubrany. Nie mówimy to w znaczeniu literalnym, gdyż wiemy, że Pismo Święte, apostoł Paweł, on tutaj zwraca uwagę specjalnie na rzeczy duchowe. I lud Boży właśnie musi mieć tą symboliczną szatę, naprawdę piękną, czystą i elegancką, ażeby nie przynieść ujmy swojemu stanowi, ażeby nie przynieść ujmy swojemu państwu, którego przysłało jako ambasadora. My wszyscy jesteśmy ambasadorami drogiego naszego Zbawiciela tutaj na ziemi. I wyobraźmy sobie, tak jak mówimy, że ambasador jakiegoś państwa, on musi być czysto, schludnie ubrany, żeby nie przyniósł ujmy swojemu państwu. Także samo nasze symboliczne szaty, one muszą być czyste i piękne, że kto na nie spojrzy, żeby widział i powiedział: naprawdę, ci ludzie godnie reprezentują swoje państwo, swoją władzę, która ich na takie stanowisko powołała. Mili bracia i siostry, zachodziłoby w związku z tym pytanie, jakie ma być ubranie i strój chrześcijanina. Gdyż mówimy o szatach, o ubiorze, że to ma być piękne, czyste i schludne, więc zatem zachodzi pytanie, jakie ma być ubranie chrześcijanina i strój jego. Apostoł Paweł odnośnie tego odpowiada nam bardzo dokładnie. Apostoł Paweł zwraca szczególną uwagę na nasze spodnie ubranie, czyli inaczej mówiąc, na bieliznę. Wiele jest ludzi, którzy na spodnie, szaty nie zwracają specjalnej uwagi, ale powiadają, byleby tylko wierzchnia szata była czysta, ładna, to co jest pod spodem, to tego się nie widzi, to ostatecznie nie potrzeba tam o to specjalnie dbać, nie potrzeba do tego przykładać specjalnej uwagi. Człowiek z natury czysty zwraca uwagę na cały swój ubiór. Zwraca uwagę nie tylko na szatę zewnętrzną, ale również zwraca uwagę na szatę wewnętrzną. Wielu jest ludzi niedbałych o spodnią szatę i dlatego pierwszym rozkazaniem apostoła Pawła w naszym podstawowym wersecie w liście do Kolosensów we wierszu 12 jest tak powiedziane: przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwości i pokorę. Widzimy, mili bracia i siostry, że tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę w pierwszym rzędzie na spodnią szatę, a mianowicie na wnętrzności miłosierdzia, które to są łagodność serca. Chrześcijanin ma posiadać łagodność serca. To jest ta jego wewnętrzna szata, czyli możemy to przyrównać do odzieży wewnętrznej, czyli byśmy powiedzieli do bielizny. Gdyż on mówi, że przyobleczcie jako wybrani święci i umiłowani wnętrzności miłosierdzia i dalej mówi dobrotliwość i pokorę. Te rzeczy, o których tutaj powiada apostoł Paweł, wnętrzności miłosierdzia, one w hebrajskim wyrażeniu oznaczają łagodność serca. Łagodność serca, inaczej można mówić, politowanie nad strapionymi, sympatyczne uczucia i ducha przebaczenia. Łagodność serca, my możemy zauważyć, że te rzeczy, mili bracia i siostry, objawiają się wewnątrz, czyli że jest to ta spodnia szata, jak moglibyśmy zwrócić uwagę na wielu mężów bożych, gdzie mamy podane przykłady w Piśmie Świętym, gdzie moglibyśmy przytoczyć Józefa, syna Jakuba, gdzie wszyscy wiemy, przez jakie on doświadczenia przechodził. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 43, a w 30 wierszu mamy zacytowany taki wyjątek. I pokwapił się Józef wnijść, bo się były wzruszyły wnętrzności jego ku bratu swemu i szukał miejsca, gdzie by płakał i wszedłszy do komory, płakał tam. Widzimy tutaj pokazaną tą piękną wewnętrzną szatę, czyli te wnętrzności miłosierdzia, gdzie powiada nam Słowo Boże, że Józef, który poznał swoich braci, który ich doświadczył, gdzie przywiedli do niego jego najmłodszego brata, gdy wtedy już miał się dać im poznać, to mówi, że w jego sercu miłość do jego braci była tak wielka, że wzruszyły się wnętrzności jego. Ale czy on to okazał na zewnątrz? Powiada nam Słowo Boże, że wszedł do komory, zamknął się przed wszystkimi i tam w cichości płakał, tam wylał swoje uczucia, ażeby nikt tego nie zauważył. My, mili bracia i siostry, możemy zwrócić uwagę na łagodność pierwszego męczennika chrześcijańskiego, jakim był Szczepan. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 7, a we wierszu 59 do 60 my czytamy tak: i kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, a to rzekłszy skonał. Widzimy, mili bracia i siostry, tutaj łagodność serca i piękność i szlachetność chrześcijańskiego charakteru, jaki posiadał Szczepan. On tutaj nie złorzeczył swoim prześladowcom. On tutaj w jego umyśle nie powstała zła myśl. On nie pomyślał, nawet przez jego umysł nie przeszła myśl: Boże, pomścij mojej krzywdy. Boże, zemścij się nad nimi. Boże, ukaż ich, czy coś w tym sensie. Ale widzimy, że gdy oni go kamionowali i kamionowali Szczepana, modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. Widzimy, drodzy bracia i siostry, piękność i szlachetność wewnętrznej szaty chrześcijanina, jaka objawiła się w Szczepanie. Apostoł Paweł był bardzo czuły dla braci w Filipii. Ten człowiek również jest wielkim przykładem chrześcijańskiego charakteru dla nas. W liście do Filipensów, w rozdziale pierwszym, a we wierszach od 7 do 9 my czytamy tak. Jakoż sprawiedliwa jest, abym ja to rozumiał o was wszystkich. Dlatego, iż was mam w sercu moim i w więzieniu moim i w obronie i w utwierdzeniu Ewangelii was. Mówię wszystkich, którzyście ze mną uczestnikami łaski. Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jako was wszystkich pragnę we wnętrznościach Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby miłość wasza im dalej, tym więcej pomnażała się w znajomości i we wszelkim zmyśle. Widzimy, drodzy bracia i siostry, tutaj apostoł Paweł, jak modlił się i jak on myślał o swoich współbraciach w Chrystusie. On modlił się każdodziennie, on ich polecał Bogu. Widzimy jego piękny, szlachetny i czuły charakter objawiający się w tej wewnętrznej, symbolicznej szacie. A gdybyśmy wzięli, drodzy bracia i siostry, naszego drogiego Zbawiciela Jezusa, jaki on miał piękny, szlachetny charakter i ta wewnętrzna szata, jak u niego się pięknie ujawniła. Gdy on stanął nad grobem Łazarza, Pismo Święte notuje nam, że nad grobem Łazarza Jezus zapłakał. Drodzy bracia i siostry, jego wewnętrzne uczucia nie wytrzymały i objawiły się wylaniem się łez z jego oczu. Widzimy tą piękną i szlachetną szatę wewnętrzną, tą wewnętrzną bieliznę, jaką posiadał pierwszy nasz wzór, jakim był drogi Zbawiciel. Zatwardziałość serca u chrześcijanina jest upadkiem. Powinniśmy posiadać możność wejścia w uczucia innych. Musimy, mili bracia i siostry, posiadać litość jedni dla drugich, która by skłaniała nas do radowania się z cieszącymi i do płakania z płaczącymi, jak powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, a we wierszu 15 on mówi tak: Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Widzimy tutaj, drodzy bracia i siostry, jakimiśmy powinni być, że powinniśmy potrafić wniknąć w uczucia innych. Powinniśmy wyczuwać, co drudzy potrzebują. Powinniśmy być gotowymi, ażeby umieć każdego pocieszyć i w najtrudniejszych chwilach jego życia, żebyśmy potrafili go podbudować i wydźwignąć go na wyższy poziom, o ile widzimy, że on zaczyna się chwiać w doświadczeniach. Widzimy tutaj, że to jest właśnie ta wewnętrzna szata, w którą myśmy powinni być przyodziani. Następną częścią, drodzy bracia i siostry, odzieży jest dobroć i dobroczynne uczucia. Nowy człowiek nie jest nieczułym. Nowy człowiek nie jest zimnym człowiekiem, Nowy człowiek nie jest człowiekiem bez serca. On jest czułym i gotowym otworzyć swe serce i udzielać pomocy potrzebującemu, na ile go tylko stać. Samolubstwo, mili bracia i siostry, jest duchową nagością. Tak jakbyśmy wstydzili się, gdybyśmy się wśród ludzi znaleźli nadzy, to byśmy się bardzo wstydzili. Także samo wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takimi nagimi wśród ludzi, gdy jesteśmy nieczułymi na wołanie innych. Tak jak człowiek nagi, mnie raz może we śnie ktoś doświadczył, że jest wśród ludzi, od razu patrzy, a on nago się znajduje. Wtedy jest bardzo nieprzyjemne uczucie w nas powstaje. Więc wyobraźmy sobie, że takimi jesteśmy, gdy jesteśmy nieczułymi na wołania innych. Gdy ktoś znajduje się w potrzebie, a my się od niego odwrócimy, to właśnie jesteśmy takimi symbolicznymi nagusami. Do dobroci, o ile wyrobimy sobie w naszym chrześcijańskim charakterze dobroć, to do tego jeszcze musi być dołączona pokora. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy się nie chełpili naszymi dobrymi uczynkami. Człowiek ma to do siebie, że gdy komuś uczyni coś dobrego, to zaraz na jego umysł przychodzi chełpliwość. Zaczyna się chełpić, o ile to ja dobrego zrobiłem. O, a ten drugi to by się na to nigdy nie zdobył. A ja to jestem, naprawdę wysoko stoję, bo przecież na taki wspaniały gest się zdobyłem, potrafiłem komuś rękę podać, potrafiłem być litościwym i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że do dobroci musi być koniecznie dołączona pokora. Dlatego, że gdy nie będziemy mieli pokory, to chełpliwość, ona nas zniszczy, ona to, cośmy sobie zaskarbili z dobroci, to chełpliwość w nas to zabije. My weźmy sobie przykład, jaki zastosował nasz drogi Zbawiciel w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 18, a we wierszach od 10 do 12 czytamy tak. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz, stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję Tobie, Boże, że mnie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Widzimy, że ten człowiek, mimo tego, że on robił pewne dobre rzeczy, ale on tego nie czynił z głębokości uczuć, nie czynił tego z serca, ale czynił to z chępliwości, dlatego, żeby był widziany od drugich i gdy nawet przyszedł do kościoła, ażeby się modlić, to tą rzecz przedstawiał Bogu, że on nie jest jako inni i z pogardą wskazał na celnika, że nie tak jako ten celnik. Żebrak, drodzy bracia i siostry, nie może być dumnym, gdy podzieli się kawałkiem chleba z drugim żebrakiem. My wyobraźmy sobie, że żebrak dał komuś kawałek chleba drugiemu żebrakowi i chlubi się z tego, jaki ja dobry uczynek zrobiłem. Czy jego chluba i duma będzie uzasadnioną? Każdy logicznie myślący człowiek powie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że on ten kawałek chleba dostał też od drugiego. I obdarzyła go nim litościwa ręka i on ten drugi kawałek dał drugiemu żebrakowi. Czy tu będzie podstawa do chlubienia się? Każdy powie, że nie, że żebrak nie ma podstawy do chlubienia się, o ile się podzieli kawałkiem chleba z drugim żebrakiem. A mili bracia i siostry, gdy my uczynimy komuś dobrze, naszemu bratu czy siostrze, czy możemy się chlubić, to byśmy tak przed Bogiem wyglądali, jak żebrak udzielający pomocy drugiemu żebrakowi. Bo wszystko, co posiadamy, to możemy zawdzięczać łasce i opatrzności Bożej. I gdybyśmy teraz komuś udzielili pomocy, ulitowali się nad kimś, Nie mówimy tego w znaczeniu doczesnym, nie mówimy tego w sensie materialnym, ale mówimy to w zastosowaniu do rzeczy duchowych. To wszystko, co mamy, nasza znajomość, nasze wyrobienie charakteru, nasze dobre uczucia, mili bracia i siostry, to wszystko możemy zawdzięczać temu, że Bóg powołał nas do prawdy, że dał nam ją poznać i gdy my będziemy udzielali teraz tego drugiemu i byśmy się z tego chlubili, bo my żeśmy kogoś do prawdy przeprowadzili, a ten brat był słaby, a dzięki mojej pomocy to on się podniósł wysoko, to byśmy tak wyglądali jak ten żebrak, który się chlubił. Z chwilą, drodzy bracia i siostry, kiedy my stajemy się wielkimi i ważnymi w naszych oczach, stajemy się wzgardzonymi w oczach Bożych. My nie możemy w naszych oczach stawać się wielkimi. Nasz drogi Zbawiciel powiedział: uczcie się ode mnie, że ja jest cichy i pokornego serca. Dlatego też do naszej wewnętrznej szaty należy pokora, którą my mamy być obleczeni. O ile tej szaty nie będzie na nas, to wszystkie inne szaty staną się niczym, bo wyobraźmy sobie, że będziemy robili dużo dobrych rzeczy, ale w tym celu, ażeby inni to widzieli i w tym celu, żeby inni mówili o nas i wskazywali, jakimiż to my jesteśmy dobrymi ludźmi. Te kilka rzeczy, o których żeśmy mówili, możemy nazwać spodnią bielizną nowego człowieka. Dlatego, że one wszystkie dotyczą raczej wewnętrznego charakteru i stanu serca niż zewnętrznego postępowania z innymi. Mili bracia i siostry, lecz bielizna, wiemy, że ona nie należy do zupełnego ubrania człowieka. Dlatego też apostoł Paweł wskazuje, że mamy przywdziać na siebie jeszcze wierzchnie szaty, którymi są cichość i cierpliwość, gdyż w 12 wierszu on mówi: wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę. I dalej powiada: cichość i cierpliwość. Te rzeczy, a mianowicie cichość i cierpliwość, one objawiają się na zewnątrz. Bo przeciwstawną do cichości jest awanturniczość i kłótliwość. Człowiek, który nie jest cierpliwym, to będzie awanturniczym i kłótliwym. Przeciwstawnym do cierpliwości będzie niecierpliwość. Więc widzimy tutaj, że te rzeczy objawiają się na zewnątrz. W związku z tym apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 3, a we wierszu 4 powiada tak. 3 rozdział, a 4 wiersz. Ale on skryty, serdeczny człowiek, należący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztowny. Mili bracia i siostry, apostoł Piotr powiada, że cichość jest cierpliwością i szlachetnym znoszeniem innych. Ona jest odmienną od niezadowolenia. Ona jest odmienną od hardości, gwałtowności, jak również od upartego charakteru. Są wśród nas tacy, którzy uważają, że ich słuszność jest zawsze deptaną. Są tacy, którzy uważają, że ich godność jest poniżaną, że ich żądania są zaniedbane i że oni są niesprawiedliwie odsunięci na bok. Tacy zawsze szukają zwad, tacy szukają sporów i zawsze wchodzą w sprzeczki. Zawsze są niezadowoleni. Co takim brakuje, odpowiadamy, że brakuje im szaty ozdobnej, którą okazywał nasz drogi Zbawiciel słowami, które żeśmy już wymienili. Uczcie się ode mnie, żem ja jest cichy i pokornego serca. On był cichy i pokornego serca i to była ta jego zewnętrzna, piękna, ozdobna szata, którą miał na sobie. Mili bracia i siostry, co tacy powinni czynić? Tacy, gdy zauważą, że brak im jest tej pięknej, czystej i ładnej wierzchniej szaty, powinni się starać, ażeby ją zdobyć. Tak jak człowiek, który widzi u drugiego człowieka piękny garnitur, to on będzie pracował, będzie oszczędzał, będzie się starał wszelkimi sposobami, ażeby sobie uszyć taki garnitur i wyjść na ulicę, proszę, jak ja jestem elegancko ubrany. Więc tacy, którym jest brak tej zewnętrznej, symbolicznej szaty, którzy widzą, że drudzy posiadają piękniejszą, powinni tak samo w znaczeniu duchowym przyłożyć coraz to więcej pracy nad sobą. Powinni zacząć pracować, ażeby coraz więcej wyrabiać sobie ten piękny i szlachetny charakter, a mianowicie cichości i pokory swych serc. Dziecko Boże powinno jeszcze przywdziać na siebie szatę długiej cierpliwości. Mściwy i odwetujący duch są zabytkami starego człowieka. Chrześcijanin nie powinien być mściwym ani odwetującym. U chrześcijanina nie powinno się coś takiego zdarzyć, że poczekaj, przyjdzie okazja, to ja ci się odwdzięczę. Mili bracia i siostry, to są rzeczy starego człowieka. Nowy człowiek, chrześcijanin, nie powinno przez jego umysł przejść taka myśl, że poczekaj, przyjdzie czas, to ja ci się odwdzięczę, albo ja ci przypomnę to czy tamto. Gdy nam nawet ktoś uczyni krzywdę, to myśmy zawsze powinni łagodnie to przyjąć, wiedząc, że my stoimy już wyżej charakterem, aniżeli ta jednostka, a dołożyć starania, ażeby właśnie tą jednostkę również podnieść wyżej w jej duchowym życiu, w jej duchowym rozwoju. Mili bracia i siostry, duch odwetujący, to on pokutował w pogaństwie i po dziś dzień poganie praktykują ducha odwetu. Nominalne chrześcijaństwo praktykuje ducha odwetu, ale lud Boży nie powinien tego praktykować. Weźmy przykład, drodzy bracia i siostry, z naszego drogiego Zbawiciela, o którym powiada apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale drugim, a we wierszu 23, gdzie mówi tak: któremu, gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Nie powinniśmy nigdy szukać pomsty za straty, jakie żeśmy ponieśli. Lepiej jest stracić wszystko na tym świecie, co posiadamy, aniżeli stracić cierpliwość i zgubić nasz chrześcijański charakter, który niejednocześnie był budowany przez wiele, wiele lat. Mili bracia i siostry, nowy człowiek, założywszy na siebie odzienie, o jakim mówiliśmy, ażeby dokończyć stroju, on musi na siebie założyć szatę jednostajną, szatę, która by dopasowała całość jego odzienia do jego figury. Tą jednostajną szatą, drodzy bracia i siostry, jest według tego, co powiada apostoł Paweł w naszym podstawowym wersecie, to jest we wierszu 14, gdzie mówi on tak: a nad to wszystko przeobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. Apostoł Paweł powiada, że na to wszystko, to jest na bieliznę, na wierzchnią szatę, którą jest garnitur lub suknia, powiada, że na to wszystko przeobleczcie jeszcze jednostajną szatę, którą jest miłość, która jest związką doskonałości. Apostoł Paweł powiada, że miłość to związka doskonałości, a Jezus powiedział, że miłość jest wypełnieniem zakonu. Każda istota, drodzy bracia i siostry, od najskromniejszej do najwyższej pożąda miłości. Każda istota, jaka by to nie była, jakbyśmy tylko obserwowali, to każda istota pożąda jej. Pies pożąda objawów miłości od swego pana i okazuje wielkie zadowolenie, gdy taką otrzyma. Bo my sobie weźmy nieraz przykład, gdy mamy różne stworzenia. Pies, gdy on czuje, że jego pan przychodzi z pracy, to on będzie już czekał na niego, jak go tylko poczuje, to już będzie ogonem machał, cieszył się, skakał na niego, będzie pragnął, ażeby tenże pogłaskał go i żeby okazał mu swoją miłość do niego. Widzimy, że takie niskie stworzenie, gdzie to stoi dużo niżej od człowieka i to już pożąda miłości. Koń, a nawet kot odwzajemniają się na ludzkie pieszczoty. Ptaki odwzajemniają się radosnym szczebiotem. Niemowlę wynagradza naszą miłość serdecznym uśmiechem i pieszczotami. Młodzieniec, mili bracia i siostry, chce być miłowanym. Człowiek w wieku średnim, który przechodzi przez okres najcięższej walki życiowej, pożąda zasilającej miłości i sympatycznej miłości. My, drodzy bracia i siostry, wyobrażamy sobie człowiek, który jest przyciśnięty ciężką pracą, który musi wiele energii wynakładać, ażeby zapracować na dom i na rodzinę, którą jest obarczony, który nieraz wracając do domu, to ledwo nogi ciągnie za sobą z przemęczenia, ale gdy przyjdzie do domu i spotka istoty, które potrafią mu współczuć, istoty, które okazują mu wiele serca, to neutralizuje jego pracę. On czuje w sobie jeszcze siły, ażeby dalej pracować. Ale gdy po całodziennej, ciężkiej, żmudnej pracy wróci do domu, a tam wszyscy dla niego obojętni, wszyscy patrzą na niego jak na człowieka niepotrzebnego, gdzie nie ma uczucia, nie ma miłości, to widzimy, że ręce mu opadają, staje się przygnębiony i wtedy nie chce mu się nic. Widzimy, mili bracia i siostry, że miłości każdy pożąda. Zgrzybiały starzec, zmęczony walką życia, chce oprzeć się na starość, na silnym ramieniu miłości. Aniołowie w całej chwale ich wyższego stanu pragną jej. Jezus, mili bracia i siostry, pragnął miłości. My przypominamy sobie jego doświadczenia w Getsemanie, gdzie on wziął ze sobą uczni, gdzie 8 zostawił przy bramie, 3 Piotra, Jakuba, Jana wziął ze sobą, którym polecił, ażeby modlili i czuwali się. Gdy odszedł od nich, jak mówi Słowo Boże, jakoby narzucenie kamieniem, gdy modlił się żarliwie do swojego Ojca, gdy wrócił, zastał ich śpiącymi, robił im wymówki. On pragnął miłości, żeby oni czuli z Nim, żeby oni byli blisko Niego w ciężkich i krytycznych momentach Jego życia. Widzimy, mili bracia i siostry, że Bóg nawet, który jest istotą najwyższego rzędu we wszechświecie, i On pragnie miłości od swoich stworzeń. Miłość, drodzy bracia i siostry, ona nas nigdy nie zmęczy. Miłości nie możemy otrzymać nigdy za dużo. Zastanówmy się przez chwilę i uprzytomnijmy sobie kilka przykładów miłości spotkanej na ścieżce naszego życia. Uprzytomnijmy sobie miłość matki w dzieciństwie, która okrywała policzki nasze pocałunkami, które ani w połowie nie potrafiły wyrazić bogactwa jej uczucia. Gdy w różnych swawolnych zabawach stłukliśmy sobie kolano, gdy było to dziecinne cierpienie, ale niejednokrotnie jak wielkie. Patrzmy, gdy matka czy ojciec okryli pocałunkami, miejsce zbolałe, szybko ból przechodził. Widzimy, że miłość czyni wiele rzeczy. Niejeden z nas zakosztował błogiej miłości małżeńskiej z wybraną towarzyszką swojego życia, która była zawsze gotową radować się w naszym powodzeniu, jak również pomagać nam i dźwigać nasze niepowodzenia, nasze brzemiona, jak również zachęcać nas do wspierania się na wyższy szczebel duchowej miłości. Niejeden z nas znalazł się w momencie w swoim życiu takim, że zaczął tracić nadzieję. Życie go tak doświadczyło, że jego siły duchowe zaczęły go opuszczać. Wtedy towarzyszka życia, czy towarzysz życia, przez tłumaczenie, przez sympatyzującą miłość, potrafił jedno drugie podźwigało i podtrzymywało, ażeby nie upaść. Mili bracia i siostry, ile razy przychodzimy z pracy, mieliśmy jakieś niepowodzenie, mieliśmy kłopoty i zmartwienia, to zwróćmy uwagę, jak nieraz żona potrafi czytać w twarzy męża, że jemu coś dolega. Albo mąż czyta w twarzy żony, że jej coś dolega. I zaczyna się wypytywać, a co było, a jak to było, a powiedz. I gdy nastąpi zwierzenie z naszego kłopotu, z naszego smutku, z naszego trudu, wtedy idzie za tym przetłumaczenie, idzie za tym ochota, idzie za tym dodanie siły i widzimy, że jest nam łatwiej. Drodzy bracia i siostry, ileż to razy wśród nas, wśród ludu Bożego, gdy popadliśmy w jakieś rozterki duchowe, gdy przychodzi godzina zeznań, gdy my się zeznajemy i gdy jesteśmy zapewnieni, że wszystkie serca pałają miłością ku nam, zmierzają w tym kierunku, ażeby prosić Boga, żebyśmy mogli wytrwać w naszych doświadczeniach, próbach, żebyśmy mogli wyjść z naszych upadków. Jak my się wtedy błogo czujemy, a jeszcze gdy mamy kogoś specjalnie bliskiego naszemu sercu w zborze, gdy musimy się zwierzymy z naszych trosk i kłopotów, jak On potrafi nas pocieszyć, przygarnąć i zasilić silnym ramieniem, to widzimy, że jak nam wtedy jest dobrze, jak my się błogo czujemy. Może, drogi bracie i siostro, w ciemnej godzinie smutku i łez jakaś przyjazna dłoń ochłodziła twoje znużone czoło. Może pewna uprzejma usługa wzmocniła twoją słabość, w której żeś się znalazł, lub jakieś stosowne słowo pociechy, słowo do rady lub zachęty natknęło cię świeżą gorliwością do dalszej walki życiowej. Zastanówmy się, mili bracia i siostry, jeszcze nad błogością miłowania i o przyjemności miłowania. Mamy przyjemność miłować własne dziecko. Ile to razy rodzice wylali wiele gorzkich łez na swoje dzieci, ale jednak z dziką rozkoszą i z przyjemnością miłują je. I gdyby się miała jakaś krzywda mu stać, to by gotowi niejednokrotnie swoje życie poświęcić, ażeby wyrwać je z nieszczęścia. Widzimy, drodzy bracia i siostry, do czego jest miłość zdolna. My odczuwamy przyjemność w miłowaniu współmałżonka. Odczuwamy przyjemność w miłowaniu naszych rodziców. Niewiasty odczuwają specjalną przyjemność w miłowaniu swoich dzieci. Drodzy bracia i siostry, wznosząc się ponad te wszystkie ziemskie miłości, zakosztowaliśmy słodyczy boskiej miłości, która przewyższa wszelkie inne. Zakosztowaliśmy tą słodycz, zakosztowaliśmy miłość, którą obdarzył nas nasz drogi Ojciec Niebieski, i ta miłość przewyższa wszystkie miłości ziemskie. Z tymi ilustracjami uprzytamniającymi nam, co to jest miłość, jak również co to znaczy być miłowanym, niechaj wyobraźnia nasza rozszerzy sferę tej cnoty, a zobaczymy, że gdy ona rządzi sercami, okazuje się być tym, czym ją nazywa apostoł Paweł, a mianowicie związką doskonałości naszego zewnętrznego odzienia. Apostoł Paweł wskazuje, w jaki sposób miłość mieszkająca w sercu objawia się w zewnętrznym życiu chrześcijanina. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła Pawła zapisane w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13, począwszy od wiersza 4, mówi tak. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest miłość. Drodzy bracia i siostra, wyobraźmy sobie, gdy my jesteśmy niecierpliwymi, gdy my bardzo szybko się obrażamy, gdy my bardzo szybko potrafimy nieraz posądzić czy potępić drugich, to czy tutaj możemy powiedzieć, że my mamy tą doskonałą odzież na sobie, o której powiada, że ona jest związką doskonałości, ta odzież, czyli miłość, gdzie powiada, na to wszystko przeobleczcie miłość. O ile my szybko obrażamy się, a tutaj powiada, że miłość jest długocierpliwa, że miłość jest dobrotliwa, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna i co najważniejsze, miłość nie nadyma się. Gdy my będziemy posiadali tą odzież, to my nie będziemy się nadymali, nie będziemy się uważali za wyższych nad drugich, ale zawsze z pokorą będziemy uważali siebie, że my jesteśmy niższymi, aniżeli drudzy, z którymi mamy społeczność. Mówi dalej, że miłość nie czyni nic nieprzystojnego. Miłość, mówi, nie szuka swoich rzeczy. Nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złego. Miłość, drodzy bracia i siostry, nie będzie posądzała drugich, gdyż to jest rzeczą złą, a miłość nic złego nie myśli. Powiada, że miłość nie szuka swoich rzeczy. My poniesiemy naszą krzywdę, o ile będziemy posiadali miłość, a nie będziemy szukali odwetu, nie będziemy szukali naszej krzywdy, żeby ona była nagrodzoną przez tych, którzy nam ją wyrządzili. Mówi dalej, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Mówi, wszystko okrywa. Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiemu go się spodziewa i wszystko cierpi. Drodzy bracia i siostry, widzimy tutaj miłość, że gdyby rodzaj ludzki kierował się miłością, ustałyby różne posparki, a w szczególności ustałyby rozwody małżeńskie, które w dobie obecnej stały się plagą społeczną. Drodzy bracia i siostry, widzimy, że tutaj mamy cały ubiór chrześcijanina, począwszy od spodniej odzieży, czyli bielizny, poprzez ubranie wierzchnie i poprzez szatę, która to wszystko przykrywa i dopasowywuje do naszej figury. Ale nowy człowiek, ażeby żył, to on nie tylko musi się ubierać. Gdyż my wiemy, że tak jak człowiek literalny, człowiek fizyczny, że on do swojego życia nie tylko ubranie potrzebuje, ale oprócz ubrania to on musi jeszcze się odżywiać. On musi przyjmować pokarmy, bo gdyby takowych nie przyjmował, to trudno nam sobie wyobrazić, ażeby człowiek fizyczny mógł żyć. Ta sama rzecz odnosi się do człowieka duchowego, do człowieka symbolicznego w naszym duchowym życiu. Że nie tylko musimy mieć szaty, którymi mamy się odziewać, ale również musimy się odżywiać. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale drugim, a we wierszu pierwszym i drugim mówi tak. Przetoż złożywszy wszelką złość i wszelaką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelkie obmowiska, jako dopiero narodzone niemowlątka szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. A apostoł Paweł w naszym podstawowym wersecie, w trzecim rozdziale do Kolosensów, a we wierszu 16 mówi tak. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelaką mądrością. Słowo Chrystusowe nie znaczy tylko tego, co Jezus mówił na ziemi do swoich uczni, co Jezus mówił swoimi literalnymi ustami, lecz Słowo Chrystusowe odnosi się do całego Pisma Świętego, ponieważ Bogu upodobało się, aby wszystka zupełność w Nim mieszkała. Słowo Chrystusowe zawiera w sobie nie tylko Jego własne mowy, ale zawiera w sobie słowa proroków, słowa apostołów i tych wszystkich, którzy pisali i mówili w Jego imieniu. I tym słowem nowy człowiek, chrześcijanin, ma się karmić. Tak jak omówiliśmy, czym ma się przeodziewać. Także samo tutaj widzimy, że tym Słowem Bożym, to jest tym wszystkim, o czym powiada Pismo Święte, nowy człowiek ma się karmić. Tak jak, mili bracia i siostry, człowiek literalny, człowiek fizyczny, on potrzebuje pożywienia. Gdy człowiek literalny, fizyczny człowiek, przestałby przyjmować pokarm, to on musi umrzeć, gdyż jest to naturalnym prawem natury. Gdyby ktoś z nas powiedział sobie dzisiaj, ja od dnia dzisiejszego nie będę nic jadł, ja przestanę w ogóle przyjmować pokarmów, to, drodzy bracia i siostry, dzień, dwa, trzy, cztery, pięć, będzie coraz słabszy, słabszy, będziemy widzieli, że zaczną go siły opuszczać, w końcu nic mu się nie będzie chciało, nie będzie chciał nigdzie iść, w końcu rozmawiać mu się nie będzie chciało, bo nie będzie miał siły i koniec będzie taki, że nastąpi śmierć jego ciała. Czy, mili bracia i siostry, myślimy albo wyobrażamy sobie, że ta rzecz ma się inaczej z człowiekiem duchowym? Także samo duchowy człowiek, gdy powie, ja przestanę przyjmować duchowe pokarmy, czyli prawdy, to on zacznie opadać z sił. Zaczną go opuszczać siły duchowe. Coraz mniej będzie energiczny w pracy pańskiej. Tak jak człowiek literalny, coraz mniej będzie mu się chciało pracować, bo nie będzie miał siły. Także samo człowiek duchowy, jego zaczną siły duchowe opuszczać. Jemu się nie będzie chciało w ogóle pracować na niwie pańskiej, bo on przestał odżywiać się. Później dojdzie do tego stopnia, że nawet mu się rozmawiać już nie będzie chciało, bo i na to nie będzie miał siły. A w końcu nastąpi śmierć jego duchowego życia. Mili bracia i siostry, my mamy aż nadto przykładów, gdzie wielu było takich, którzy zaniechali codzienne odżywianie się, codzienne karmienie się słowem prawdy, to siły takich zaczęły słabnąć, słabnąć, przestali przychodzić na zebrania, przestali badać, studiować słowo prawdy, mówiąc, a no my tam jakoś sobie dobiegniemy, damy sobie jakoś radę. Później nawet rozmawiać na tematy prawdy im się nie chciało, a w końcu poszli tam, skąd przyszli, czyli ich duchowe życie umarło. Człowiek, mili bracia i siostry, literalny, do swojego życia potrzebuje jeszcze różnych rozrywek. Rozrywek takich, jakimi są śpiew i muzyka. Człowiek literalny potrzebuje tych rzeczy. On lubi posłuchać ładnej muzyki, lubi śpiew, bo to jest mu do codziennego życia potrzebne. Śpiew i muzyka upaja człowieka, a w szczególności muzyka ładna czyni ludzi szlachetniejszymi, czyni ludzi łagodniejszymi. Przez natchnioną muzykę, mili bracia i siostry, niektórzy ludzie zapominają o gniewie, zapominają o nieczystości, o pysze i o innych nałogach. Pismo Święte powiada nam, zacytujemy króla izraelskiego, którym był Saul. W pierwszej księdze Samuelowej, w rozdziale 16, a we wierszach od 14 do 23 czytamy tak. A duch pański odstąpił od Saula i trwożył go duch zły od Pana. I rzekli słudzy Saulowi do niego, to teraz duch Boży zły trwoży cię. Niech rozkaże Pan nasz, a słudzy twoi, którzy są przed tobą, poszukają męża, co by umiał grać na harfie, a gdy cię napadnie duch Boży zły, zagra ręką swą, a ulży cię. Rzekł wtedy Saul do sług swoich, upatrzcie mi proszę męża, co by dobrze grać umiał, a przywiedźcie do mnie. I odpowiedział jeden z sług i rzekł, otom widział syna Isajego Betlejemczyka, który umie grać, a jest człowiek mężny, rycerski, sprawny i gładki, a Pan jest z nim. Posłał wtedy Saul posły do Isajego, mówiąc, poślij do mnie Dawida, syna twego, który jest przy stadzie. Wtedy wziąwszy Isaj osła, chleb i flaszkę wina, wziąwszy ich koziołka jednego stada, posłał przez Dawida, syna swego Saulowi. A gdy przyszedł Dawid do Saula, stanął przed nim, a rozmiłował się go bardzo i był u niego za wyrostka broń noszącego. I posłał Saul do Isajego, mówiąc, niech stoi, proszę, Dawid przede mną, bo znalazł łaskę w oczach moich. I bywało, gdy przychodził Duch Boży na Saula, że wziąwszy Dawid harfę, grał swą ręką, wtedy Saul miał ulżenie i lepiej się miał, bo odchodził od niego on duch zły. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że w literalnym znaczeniu, że muzyka dobrze wpływa na usposobienie człowieka. A apostoł Paweł w dalszym ciągu, w naszym podstawowym wersecie, w drugiej części 16 wierszu mówi tak. Nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. Powiada apostoł Paweł, że człowiek duchowy również potrzebuje tych rzeczy, a mianowicie muzyki i śpiewu. Jest powiedziane, że śpiew został zapoczątkowany w niebie i że on jest zdolny podnieść serca w górę i rozweselić naszą drogę w tym kierunku. Jeden z mędrców powiedział, że diabeł ucieka od głosu muzyki. On nie może znajdować się tam, gdzie są śpiewane hymny i pieśni na chwałę Bożą. Dlatego też lud Boży powinien śpiewać i grać hymny na chwałę Bożą. My, mili bracia i siostry, sobie nieraz przypominamy, gdy zeszliśmy się, a szczególnie było to w początkach poznawania prawdy przez nas, gdzie zeszło się kilku braci, kilku sióstr, gdzieśmy spędzali wieczory na śpiewaniu pieśni. Były to przyjemne momenty w naszym życiu. Tych rzeczy myśmy potrzebowali i czuliśmy się dobrze. I mili bracia i siostry, do naszego codziennego życia duchowego ta rzecz jest nam również potrzebna. Tak jak potrzebne jest nam pożywienie, którym mamy się odżywiać, tak jak potrzebne są nam szaty, którymi mamy się ubierać i to dbać musimy o to, ażeby te szaty były piękne, jak żeśmy mówili, żebyśmy nie przynieśli ujmy dla rodzaju, który my reprezentujemy, żebyśmy byli godnymi ambasadorami naszego drogiego Zbawiciela, że ludzie, którzy z nami obcują, którzy na nas spojrzą, powiedzą, o, widać, że ten człowiek jest reprezentantem tego, którego on reprezentuje. Tak jak, drodzy bracia i siostry, Ambasador w jakimś obcym państwie, gdy jest elegancko, czysto ubrany, gdy potrafi się znaleźć, gdy potrafi rozmawiać jako dobry dyplomata, to każdy powie, o, proszę, to jest naprawdę przedstawiciel. My żeśmy słyszeli wśród ludzi, którzy trudnili się politykom specjalnie, to mówili, że taki mąż stanu angielski, pan Eden, że ten był naprawdę takim dyplomatą z prawdziwego zdarzenia, gdyż jego obejście, jego elegancki ubiór, jego sylwetka już wskazywały na to, że jest to człowiek, który godnie reprezentuje swój kraj. Także samo, mili bracia i siostry, i my, gdy znajdziemy się gdzieś, każdy musi nas odróżnić, że my jesteśmy innymi ludźmi, aniżeli wszyscy, którzy są wokół nas. Tak jak sportowiec, który biegnie w zawodzie, jego można rozpoznać po jego kostiumie, po jego uniformie, w jaki jest ubrany, także samo i nas świat musi odróżnić. I jeszcze trzecie, do naszego codziennego życia potrzebne nam są pieśni i hymny śpiewane na chwałę naszemu Stwórcy. A mili bracia i siostry, gdy będziemy tak czynić, gdy o te rzeczy będziemy się starać, wierzymy, że otrzymamy wielkie błogosławieństwa z rąk Ojca Niebieskiego, których ja wam, jak i również sobie z całego serca życzę.